Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Bardzo serdecznie witam Państwa i zapraszam do tego, byśmy dzisiaj, kiedy jesteśmy w oktawie Wielkiej Nocy, tak zupełnie jeszcze wyjątkowo, ale to nie jest wyjątkowe, że myślimy o zmartwychwstaniu. To jest właśnie nasza codzienność, dlatego może nie traktujmy tego jako jakiś wyjątek, choć nie ma tego w tej chwili w naszym programie kateches związanych z katechizmem Kościoła. Mówimy o modlitwie, ale to także jest modlitwa nasza, kiedy wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie. Więc chciałbym dzisiaj o tym zmartwychwstaniu jeszcze kilka słów powiedzieć, o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale także o naszym zmartwychwstaniu. Myślę, że wielu z nas ma doświadczenie tego wydarzenia paschalnego, w którym uczestniczyliśmy w naszych kościołach, albo jeżeli z jakiegoś powodu uzasadnionego nie mogliśmy w tym uczestniczyć, to słuchaliśmy przez radio czy przez telewizję. Dlaczego? Ponieważ samo pójście w poranek zmartwychwstania czy na Wigilię Paschalną nie pokazuje nam całości tego zbawczego wydarzenia, a więc i Wielkiego Czwartku, i Wielkiego Piątku, i wreszcie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tego nam nie pokazuje, a jest to jedno wielkie wydarzenie. Trudno tak naprawdę zrozumieć sprawę zmartwychwstania bez tego, jak ktoś nie widzi wcześniej krzyża i jeszcze wcześniej jak nie widzi skazania, jak nie widzi męki, jak nie widzi drogi krzyżowej i jak nie widzi wreszcie tej wieczerzy, którą Chrystus chciał spożywać ze swoimi uczniami, gdzie wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, gdzie podniósł oczy ku niebu, gdzie błogosławił i łamał, mówiąc: to czyńcie na moją pamiątkę. A więc mówił to także do nas, jako do swojego kościoła, któremu pozostawił ciało i krew swoją. To jest to wydarzenie zbawcze, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć poprzez obrzędy liturgiczne, ale też w którym uczestniczymy podczas każdej mszy świętej ofiary składanej za zbawienie świata. I kontynuujemy zatem dzisiaj to, co widzieliśmy, czego doświadczaliśmy podczas liturgii. Kontynuujemy dzisiaj w słowie, a w ciągu naszego życia kontynuujmy także w świadectwie, ponieważ Chrystus przeszedł przez śmierć do życia. Powstał do nowego życia jako pierwszy spośród tych, którzy pomarli. Oczywiście każdy z nas, jeżeli wcześniej Chrystus nie przyjdzie, a czas Jego przyjścia nie jest przecież określony, może przyjść w każdej chwili, jesteśmy poddani śmierci. Każdy z nas wówczas przechodzi przez bramę, którą nazywamy śmiercią. W życiu wiele słyszymy o śmierci. Słyszymy o zamachach bombowych, o tym, że ktoś stracił życie. I to stracił życie, zobaczcie, bardzo często w sposób niespodziewany. Miał lecieć tu czy tam, miał dotrzeć do pracy w metrze i się okazuje, że terroryści wysadzili to metro i ileś osób po prostu przeszło już przez bramę, którą nazywamy bramą śmierci. Ale to są także różne inne sytuacje, których nie brak w naszych rodzinach, gdy jest starość, gdy jest jakaś choroba śmiertelna, gdy są wypadki drogowe. No, przeróżne sytuacje, słyszymy o nich nieustannie w różnych informacjach, ale zobaczmy, że ta świadomość śmierci, jeśli mamy tę świadomość śmierci, która jest świadomością nieuniknioną, chyba że Pan przyjdzie wcześniej, ona nas bardzo urealnia w naszym życiu. Dlatego przygotowanie na śmierć, o którym zresztą w sposób bardzo, bardzo piękny pisał święty Alfons Maria de Liguori, założyciel Zgromadzenia Redemptorystów, dlatego liczenie się, jak mówił święty Jan Paweł II, z koniecznością śmierci, ona powoduje to, że my inaczej przechodzimy przez życie, że my budząc się mamy inny dzień, że my idąc spać i nie wiadomo czy wstaniemy, też idziemy z innym przeświadczeniem, z innym nastawieniem. Ale to jest nastawienie bardzo realne. Ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że jest konieczność śmierci i ty też umrzesz, nie żyją tak naprawdę realnie, żyją ciągle czymś, co jest ucieczką przed śmiercią, co jest ucieczką przed tym faktem ich życia i starają się zabezpieczać tak, jakby śmierć nie miała ich nigdy dotknąć. więc przechodzą przez życie bez uwzględnienia tego podstawowego wydarzenia, które dotknie każdego z nas. Umrzeć musi każdy i nikt nas na ten moment nie zastąpi. Nie możemy kogoś delegować, nie możemy kupić, zapłacić komuś, żeby za nas umarł. Nawet jeżeli mamy nie wiadomo jakie pieniądze, to po prostu jest niemożliwe. Nikt nas w tym nie zastąpi i godzina śmierci jest godziną absolutnej prawdy. Absolutnej prawdy, to znaczy tego, że to, co było, kończy się. Ta nasza ziemska wędrówka, historia, ona się kończy. Opadają wtedy wszystkie mrzonki, wszystkie projekcje, projekty. To wszystko po prostu jak rosa jest już na trawie z poranka, tak właśnie to wszystko już jest takie przyziemne. Kończy się życie człowieka historycznego w przestrzeni i w czasie, a więc w tym czasie takim chronologicznym. I pojawiają się oczywiście pytania, co jest dalej i w ogóle czy coś jest dalej, czy włożenie do grobu jest końcem naszego życia. To są pytania, które są bardzo, bardzo ważne i których nigdy nie należy lekceważyć. Otóż Benedykt XVI, emerytowany papież, w książce Jezus z Nazaretu, która opisuje dzieje Chrystusa, ale jest teologiczną także refleksją nad dziejami zbawienia, napisał, że jeśli się usunie tę prawdę, czyli prawdę zmartwychwstania naszego Pana z tradycji chrześcijańskiej, z pewnością można zawsze zestawić całą serię godnych uwagi idei dotyczących Boga i człowieka, jego istoty i powinności, stworzyć swoistą religijną koncepcję świata. Jednak wiara chrześcijańska będzie wtedy martwa, będzie zbiorem zakazów, nakazów, idei, które są nawet ciekawe, które warto wziąć pod uwagę. Ale Pan Jezus, jak pisze Benedykt XVI, nadal pozostanie religijną osobistością, która poniosła porażkę. Będzie ciekawym człowiekiem. Będzie nawet autorytetem, ale będzie osobą, która poniosła porażkę. Będzie ona wielka nawet w swej porażce i może nas zmuszać do refleksji. Będzie miał jednak wymiar wyłącznie ludzki, a miarą jego autorytetu będzie przekonująca siła jego orędzia. To, że kazał miłować nieprzyjaciół, to, że mówił miłuj bliźniego jak siebie samego, największe przykazanie jest to i tak dalej, i tak dalej. Cały ten system, bo będzie to wyłącznie system różnego rodzaju nauczania związanego z życiem, który może być pociągający, ale to nie jest żadne kryterium. Pisze o tym wyraźnie Benedykt XVI, nie stanowi już żadnego kryterium. Jest nim wówczas tylko nasza osobista ocena, sobie przyjmiemy albo nie przyjmiemy, zgodnie z którą z jego spuścizny wybieramy to tylko, co wydaje nam się pożyteczne. To zaś znaczy, że jesteśmy wtedy zdani na siebie samych. Ostatnią instancją jest nasz własny osąd. Jeśli nie przyjmujemy faktu zmartwychwstania. Coś rzeczywiście nowego, coś, co zmienia świat i sytuację człowieka, a więc każdego z nas, stało się tylko wtedy, jeśli Jezus zmartwychwstał prawdziwie. Wtedy dopiero staje się on kryterium, któremu możemy zaufać. Wtedy bowiem Bóg naprawdę się objawił w zmartwychwstaniu naszego Pana. A zatem zobaczmy, że to jest niezwykle ważne zdarzenie w wierze naszej. To jest niezwykle ważne wydarzenie w życiu naszym, w życiu całego świata, kosmosu całego. A zatem zobaczmy na te słowa, które wypowiada święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstaną. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. A zatem zobaczmy i to nasze dzisiejsze nauczanie i wszystko inne stałoby się po prostu pozbawione sensu. Pozbawione sensu. Dlatego przypomnijmy te słowa, które wypowiada także święty Paweł w liście do Koryntian i które mówią o pustym grobie, ale mówią także o tym zbawczym wydarzeniu, bo pusty grób przecież nie jest dla nas żadnym dowodem. Dużo ważniejsze jest to, że Jezus w nim został złożony, że został pogrzebany. Pan Jezus nie jest zmarłym powracającym do życia, jakby po reanimacji. Nie powraca do życia jak wskrzeszony Łazarz czy młodzieniec z Nain. Oni zostali przywróceni do życia ziemskiego. I prędzej czy później czekała ich śmierć. Więc to nie jest to samo. Wskrzeszenie Łazarza nie jest tym samym, co zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus rzeczywiście przeszedł przez śmierć i zwyciężył. Święty Paweł zatem mówi nam tak. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno. Zobaczmy, mamy przyjąć Ewangelię taką, jaka jest, a nie taką, jaką sobie stworzymy, a nie taką, jaką sobie wymyślimy, przyjmiemy, skroimy, dokroimy, posztukujemy, tak jak nam będzie pasowało. Przez nią będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem, pisze święty Paweł apostoł, chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Umarł, przeszedł przez śmierć, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie, większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom, w końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. Tymi innymi jesteśmy my właśnie. A zatem patrzmy, że ta wiara od czasów apostolskich jest nam przekazywana i świadectwa o tym, że Chrystus ukazywał się, że Chrystus pokazał się najpierw Kefasowi, 12, 500 braciom równocześnie, więcej nawet, większość żyła, kiedy to było pisane, a niektórzy pomarli. A więc wszystko tak, jak się rzeczy mają. Ci, którzy podczas paruzji żyć będą, nie umrą. Ci, którzy pomarli, zmartwychwstaną. Kardynał Józef Ratzinger, czyli papież Benedykt XVI emerytowany, w Drodze Paschalnej wyjaśnia nam właśnie ten fragment ze świętego Pawła. Mówi, że święty Paweł ukazywanie się zmartwychwstałego określił słowem obthe. I to słowo tłumaczy jako ukazał się, ale jeszcze lepiej można by to słowo przetłumaczyć, powiedzieć, dał się widzieć. Dał się widzieć. Patrzcie tak, jak Pan Jezus, który oddał za nas swoje życie, to jest właśnie to. Oddał za nas swoje życie. Tak jak tutaj daje się widzieć, to jest zależne od Jego woli, tak i przecież śmierć, którą poniósł, była zależna od Jego woli, od Jego przyzwolenia. A zatem nikt mu życia nie zabrał, nikt mu nie wydarł tego życia, ale on sam to życie położył za nas. Położył za nas na krzyżu. Swoje życie oddał. Będzie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Chrystus wydał się za nas. Gdyby nie chciał się za nas wydać, nikt by mu życia nie zabrał. Bo nie ma takiej siły, która mogłaby Boga zmusić do tego, żeby położył swoje życie za nas. Zrobił to, bo chciał. I dał nam dowód największej miłości. Sam stał się człowiekiem, a później oddał za nas swoje życie. To jest miłość Chrystusa do nas. I po tym oddaniu życia zmartwychwstał. A zatem zobaczmy, że jest to zależne wolą Boga. Gdy do Ogrodu Oliwnego przychodzi kohorta, przychodzi Judasz, którego Chrystus mówi przyjacielu, do którego mówi przyjacielu, po coś przyszedł. On daje mu pocałunek, Judasz całuje Jezusa, a nie jest to pocałunek miłości ucznia, ale jest to pocałunek zdrady, zafałszowanie absolutne znaku, którym jest pocałunek. Pocałunek nigdy nie jest przecież znakiem zdrady, a tutaj okazał się znakiem zdrady, zafałszowanie tego znaku. Wówczas, gdy Jezus wychodzi z inicjatywą i mówi, kogo szukacie? Odpowiadają mu Jezusa z Nazaretu. Chrystus Pan wypowiada imię Boga, ja jestem, i na to imię Boga wszyscy padają na twarz. I nie podnieśliby się nigdy, gdyby Chrystus nie chciał. I nie zniewoliliby go, gdyby Chrystus nie chciał. Zresztą mamy przykłady na to, że gdy czas się jeszcze nie wypełnił, choć chcieli go strącić ze skały, choć chcieli go pojmać, on przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się, bo jeszcze nie był czas jego. A zatem zobaczmy, że jest to zależne wolą Bożą. Więc dlatego mówimy, gdy mówimy o tym, jak Chrystus ukazywał się, że lepiej powiedzieć jeszcze dał się widzieć, pozwolił się widzieć. Ten zwrot jasno mówi, że chodzi tutaj o coś innego, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu należy do rzeczywistości normalnie niedostępnej dla naszych zmysłów. Tylko w ten sposób można tłumaczyć nierozpoznanie Pana Jezusa, o którym zgodnie świadczą wszystkie Ewangelie. Bo On nie należy już do świata rozpoznawalnego zmysłami, należy do Boga. Zatem może Go widzieć tylko ten, któremu On sam zezwoli. W tego rodzaju widzeniu mają znaczenie także serce, duch, wewnętrzne otwarcie człowieka. Pan Jezus żył po zmartwychwstaniu nie tak jak człowiek reanimowany, lecz żył Bożą mocą i ponad strefą tego, co daje się zmierzyć metodami dostępnymi fizyce i chemii. Ale równocześnie jest prawdą, że w rzeczywistości żył On sam, czyli ta sama osoba, Jezus dwa dni wcześniej skazany na śmierć. To jest ta sama osoba, to nie jest inna osoba. I tu mamy wskazówkę też dla naszego zmartwychwstania. I dlatego my mamy mieć przede wszystkim widzenie biblijne człowieka. A w Biblii człowiek jest cały, człowiek jest jednością cielesno-duchową. Nieraz wkrada się w myślenie chrześcijan jakieś takie greckie pojmowanie człowieka. W filozofii Platona dusza jest nieśmiertelna i wieczna, a ciało jest dla niej więzieniem. Arystoteles zrywa z Platonem, gdyż duszę uważa za formę ciała, bez którego jednak dusza nie mogłaby istnieć. Z drugiej jednak strony mówi o obecnym w człowieku duchu, który jest nieśmiertelny i reprezentuje to, co jest boskie w człowieku. Nieporozumieniem jest myślenie gnostyckie, które gardzi cielesnością egzystencji człowieka. Ciału należy się szacunek, dlatego grzebiemy ciało, ale równocześnie nie zapominajmy o duszy. Jeżeli chodzisz do lekarza próbujesz ratować to śmiertelne ciało, dlaczego nie ratujesz duszy swojej? Dlaczego nie pozwalasz, nie widzisz siebie całego, takim, jakim jesteś? To, że nie będziesz dbał o duszę, nie znaczy, że jej nie masz. Jesteś istotą cielesno-duchową. Materialne ciało według gnostyków było ciężarem dla duszy. Ale skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To jest takie myślenie epikurejskie. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. A co z twoją duszą, człowieku? Jaka jest zatem nauka Kościoła katolickiego związana z zmartwychwstaniem? Co to znaczy zmartwychwstać? Zobaczmy, w śmierci, która jest dla nas bardzo realnym faktem, dokonuje się rozdzielenie duszy i ciała. Ciało człowieka, jak wiemy, ono stygnie, ono sztywnieje i wówczas i zaczyna się rozkładać i zaczyna wydawać nieprzyjemną woń. To jest ciało człowieka, które ulega zniszczeniu. Chemia, materia ulega zniszczeniu. Podczas gdy jego dusza człowieka idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim ciałem, ale uwielbionym. Czyli będzie to ciało inne niż dotychczas, które mieliśmy. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą zmartwychwstania Chrystusa. A zatem w śmierci dokonuje się to rozłączenie duszy i ciała, ale jest jedno i drugie. Ciało ulega zniszczeniu, a dusza jest nieśmiertelna, to znaczy nie ma takiego momentu, kiedy my jako ja przestalibyśmy istnieć, ponieważ dusza nie podlega śmierci. Kto zmartwychwstanie? Wszyscy ludzie, którzy umarli, zmartwychwstają. Wszyscy. Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. A więc każdy zmartwychwstanie, i dobry, i zły, i zbawiony, i potępiony. Każdy. W jaki sposób? Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele. Mówi przecież do apostołów: popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Nie powrócił on, jak mówiłem, do ziemskiego życia i tak samo w nim wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają, ale ciało będzie przekształcone w chwalebne ciało, jak mówi święty Paweł w liście do Filipian, w ciało duchowe, jak mówi w liście do Koryntian. Lecz powie ktoś, czytamy, a jak zmartwychwstają umarli, w jakim ukazują się ciele? O niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeśli wcześniej nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. Zmiana będzie radykalna. Trudno sobie nawet tę zmianę i ten rezultat zmiany wyobrazić, ale z drugiej strony zmiana nie oznacza zerwania ciągłości. W niebie i w nowym ciele będziemy czuć się całkowicie sobą i w łączności z życiem ziemskim. Po śmierci, kiedy będzie żyła tylko nasza duchowa i nieśmiertelna dusza, pozostaniemy tymi samymi osobami, którymi byliśmy w czasie naszego ziemskiego życia. Nagle nie staniemy się kimś innym. Chociaż w chwili zmartwychwstania otrzymamy zupełnie nowe ciało, inne niż teraźniejsze, jednak nie przekształcimy się w jakieś odmienne istoty, nie staniemy się jakimiś kosmitami. Zresztą nawet na Ziemi człowiek przecież, zobaczmy, posiada inne ciało jako dziecko, inne ciało jako dorosły, inne jeszcze jako starzec, ale przecież cały czas Jasiu staje się Janem. Ciągle jest tą samą osobą, chociaż inaczej myśli, inaczej nieco odczuwa i ma inne doświadczenie, inaczej zaczyna wyglądać. Wąs mu się pod nosem sypie, a jak miał 10 lat, to nie miał. Ale to jest ten sam Jasiu, tylko kilkanaście, kilkadziesiąt lat później. To, w jaki sposób przekracza naszą wyobraźnię, nasze rozumienie, w jaki sposób to się dokona, jest dostępne tylko w wierze. Więcej na ten temat nie jesteśmy w stanie powiedzieć. I zobaczmy, kiedy teraz to zmartwychwstanie się dokonuje. W dniu ostatecznym, w sposób definitywny, jak mówi święty Jan, w dniu ostatecznym jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli Go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę Go w dniu ostatecznym. Patrzcie, ile razy jest zapewnienie o wskrzeszeniu w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Rzekła Marta do Niego. Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania. W dniu ostatecznym, na końcu świata, istotnie zmartwychwstanie zmarłych, zmartwychwstanie, czyli dotyczy zmarłych, jest wewnętrznie złączone z powtórnym przyjściem Chrystusa. To, co nazywamy paruzją, chwalebnym przyjściem. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Więc zobaczmy, co nas czeka, jaka piękna perspektywa, ale ona zaczyna się już tu na ziemi. Gdy karmimy się ciałem Pańskim, krwią Pańską, sakramentami, gdy trwamy w obecności Chrystusa podczas adoracji, kluczem jest nasza relacja ze zmartwychwstałym już tutaj. Śmierć nie odebrała Jezusowi przyszłości i naszej przyszłości nam nie odbierze. Zmartwychwstały nie jest reanimowany, nie jest reinkarnowany, żyje. I my także zmartwychwstaniemy. Choć pewnie na drodze do życia wiecznego stanie nam śmierć, ale nie jest w stanie już nas zwyciężyć, bo została zwyciężona przez Chrystusa. Śmierć nie pokona nie tylko naszej nieśmiertelnej duszy, ale w gruncie rzeczy nie pokona też ostatecznie naszego ciała, choć ono musi obumrzeć. Bóg nie da świętemu swemu ulec skażeniu. Dotknie nas swoją miłością, przyoblecze ciałem i będziemy żyć, bo Panem jest Jezus, który zmartwychwstał i zmartwychwstał prawdziwie.